Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studiu naszego drugiego gościa, a jest nim ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, profesor UKSW, także znany i ceniony psycholog.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich widzów i radiosłuchaczy.
Temat, który nas dziś zbiera, przedmiot, wokół którego będziemy prowadzić te rozmowy, to starość. No, można powiedzieć, że jest to taki unikany temat, gdzieś tak może w społeczeństwie, może w mediach bardziej, może gdzieś tam w tych reklamach. Najlepiej to być młodym, pięknym i bogatym,
tak.
ale przecież starość jest. To pytanie, czy warto pragnąć tej starości?
No właśnie. Często życzymy ludziom długowieczności, kiedy jest jakaś uroczystość rodzinna, imieniny, urodziny szczególnie. Śpiewamy 100 lat, ale często nie zastanawiamy się nad tym, co te ostatnie dekady lat życia takiego bogatego i obfitego do 100 lat mogą przynieść. I wprawdzie jest też i tak, że życie tej trzeciej generacji ludzi, którzy przeszli na emeryturę, którzy weszli w schiwek w wieczór swojego życia, bywa cenione i piękne. Mogliśmy się o tym przekonać tydzień temu, gdy było święto babci i święto dziadka. Przecież tyle wzruszeń, tyle prezentów, tyle laurek, tyle łez wdzięczności i tyle troski ze strony tych właśnie starszych osób dla tej młodej generacji, to niewątpliwie sprawia, że możemy mieć przekonanie, że starość ma swoje piękne strony. Dawniej Rada Starców decydowała o tym, czy iść na wojnę, czy pilnować pokoju. Ludzie starsi sądzili. Ludzie starsi byli tymi, którzy wskazywali drogę. Dzisiaj właśnie tak jak ojciec zauważył, starość została przez wiele osób zanegowana w swojej wartości. No bo jeżeli mówi się o tym, że człowiek dąży do tego, żeby osiągnąć sukces. A ten sukces właśnie wyraża się przede wszystkim w tym, żeby być młodym. I próbuje się tę młodość zatrzymać. Nieraz przy pomocy kosmetyków, różnych operacji plastycznych, żeby nie dopuścić do tego faktu, ja się starzeję. Ja mam więcej lat dzisiaj i kiedy patrzę na fotografię, która mi weszła w ręce i to było zrobione 10 lat temu, to chciałbym dziś tak wyglądać. A jednak te zmiany idą w sposób nieunikniony. Wydaje się, że starość jest też związana z takimi pozytywnymi konotacjami, jak mądrością. Na ogół przyznaje się ludziom starszym mądrość. Ich wiedza może nie jest tak świeża i tak rozległa, ale potrafią różnicować między tym, co w życiu jest ważne i tym, co jest nieważne. Tym, w co naprawdę warto inwestować czas i siły, a tym, co jest jakąś ułudą, złudzeniem. I wydaje się, że to jest też niezwykle ważne zadanie ludzi starszych, żeby umieli się podzielić tym doświadczeniem. Starość jest traktowana jako czas błogosławiony. Jeżeli komuś błogosławimy, życzymy mu dobrze i uważamy, że szczęście polega właśnie na tym, że się osiąga starość. A równocześnie tych deficytów nie da się zanegować. Dlatego to nie jest takie jednoznaczne, czy starość jest czymś pięknym i dobrym, czy złym i trudnym. Wiele osób uważa, że Panu Bogu starość się nie udała i dlatego mają pretensje do Boga, że się starzeją. Z drugiej strony chcą żyć jak najdłużej. I w tym napięciu, w tym konflikcie wewnętrznym, no, wiele osób czuje się źle.
No i właśnie widzimy też społeczeństwa Europy, społeczeństwo Polski jako takie, no, które się starzeje. No, miałem okazję być na pielgrzymce Ojca Świętego na Filipinach i tam jest młode społeczeństwo, tam wszędzie jest pełno dzieci, pełno młodych ludzi. Naprawdę to takie pierwsze wrażenie, jakie się odnosi z tamtej części świata, właśnie z Azji. A tutaj w Polsce jednak i w ogóle w Europie, no to są ludzie już starsi i to na pewno niesie ze sobą jakieś problemy, jakieś wyzwania.
Ja mam znowu taki obraz Europy, gdy jestem w Niemczech albo w Szwajcarii w wakacje i widzę gro ludzi starych, naprawdę takich po 80, 90 roku życia. Ludzi, którzy ledwo się poruszają, a równocześnie no, chcieliby tego życia użyć. I to jest prawda, że te zmiany demograficzne, przede wszystkim no, spadek urodzin, rozpad rodziny, następnie właśnie spostrzeganie w ogóle dzietności jako problemu, a nie jako szansy dla społeczeństwa, to sprawia, że społeczeństwo się starzeje. I w związku z tym radykalnie zmienia się struktura demograficzna. Młodego pokolenia jest coraz mniej, a rośnie liczba emerytów, bo troska medyczna, zabiegi różnego rodzaju medyczne podtrzymujące życie sprawiają, że ludzie żyją dzisiaj dłużej. Dbają też o swoje życie. Medycyna naprawdę z roku na rok robi ogromne postępy. I problem jest taki, że tych ludzi starych będzie dużo. I ten problem, kto ma ich utrzymać, sprawia, że wiele osób, nie przyznając się do takiej strategii, po cichu przyznaje, że eutanazja jest jakimś rozwiązaniem, bo jest szansą na skrócenie życia i rezygnację z uciążliwych i kosztownych zabiegów medycznych. To jest kwestia ekonomii. Po co utrzymywać człowieka, który nie jest produktywny? Owszem, jest też i taka tendencja, żeby wykorzystać tych ludzi jako konsumentów. I w związku z tym są biura turystyczne dla ludzi w podeszłym wieku. Oferty dla nich specjalne. Są sklepy, są kluby, są filmy, literatura. Jest wiele takich ofert skierowanych na tych starszych ludzi. I byłoby to zupełnie sympatyczne też, bo mogłoby świadczyć o trosce o tych ludzi, gdyby nie to, że często za tym jest głównie interes. No ale jest tutaj poważny problem, żeby tych ludzi jakoś obsłużyć. Ale obsłużyć to nie tylko wykorzystać ich pieniądze, nie tylko zaoferować im coraz to nowe i droższe leki, które nie zawsze naprawdę służą ich zdrowiu. Proszę zobaczyć, jak zmienia się ilość reklam, które różnego rodzaju substytuty, leki, takie, co do których nie ma pewności, czy one dobrze robią, ale człowiek chcący obronić się przed kryzysem, no, będzie szukał tego i będzie wydawał pieniądze. Z drugiej strony, wtedy, kiedy jest niepotrzebny, nieproduktywny, jest odrzucany, znajduje się na śmietniku świata. I to jest jego głęboki problem. Wydaje mi się, że właśnie i w Europie, i w Polsce ten stosunek do ludzi starszych jest kształtowany właśnie przez te czynniki demograficzne i ekonomiczne w znacznej części.
I to jest poważny problem.
Ja myślę, że to jest niedocenienie też takiej wartości egzystencjalnej człowieczeństwa po prostu, osoby ludzkiej. Człowieka, który przez wiele lat trudził się, pracował, tworzył, wychowywał dzieci. I teraz nagle daje mu się odczuć, że jest zbędny, niepotrzebny, że właściwie nikt go nie potrzebuje. To jest bardzo smutne.
Czyli widzimy, że ta taka filozofia utylitaryzmu, konsumpcjonizmu, tak, teraz wydaje takie owoce właśnie w postaci tego, no jesteś stary, to jesteś niepotrzebny, jeśli nic nie będziesz dla nas teraz w tym momencie działo. Jak moglibyśmy nazwać starość problemem, to czy to jest problem medyczny, psychologiczny, może jeszcze jakiś inny?
Ja myślę, że starość dotyka wszystkich sfer czy warstw ludzkiej egzystencji. Mam taki fragment modlitwy, która myślę, że dobrze charakteryzuje tę sytuację. Chciałbym refleksję nad tymi objawami starości zacząć od tego. Panie, starzeję się, a starość jest trudna. Nie mogę już biegać ani chodzić szybko. Nie mogę dźwigać ciężarów. Ręce mi się trzęsą i oczy się męczą czytaniem. Pamięć słabnie i gubi daty i nazwiska. Starzeję się i więzy uczuć nawiązywane przez lata rwą się i gubią. Tyle osób znanych i kochanych odeszło stąd do ciebie na zawsze. Z każdym dniem jestem coraz bardziej sam. Z moimi wspomnieniami, z tym, co przecierpiałem i co trwa w moim sercu. I to jest właściwie taki obraz integralny, tych ograniczeń biologicznych. Te zmiany biologiczne dotyczą tego, co nawet zewnętrzne. No, zmienia się nasza skóra, zmienia się kolor włosów. Ubywa wody w organizmie i organizm na starość się kurczy. Pogarszają się zdolności receptorowe, zmysły wzroku, słuchu, smaku, węchu, no coraz słabiej funkcjonują. To utrudnia komunikację z otoczeniem. To sprawia, że też człowiek ma coraz trudniej odnaleźć się w środowisku. Orientacja przestrzenna u wielu osób jest w dużo gorszej kondycji. Zmiany wewnętrzne, przede wszystkim no, zwężenie naczyń krwionośnych, złogi cholesterolowe, różnego rodzaju choroby takie najbardziej typowe, nadciśnienie, artretyzm, choroby serca, udary, nowotwór, osteoporoza. To wszystko sprawia, że ci ludzie czują się źle, czują się zmęczeni. A z drugiej strony nagle zaczynają cenić swoje ciało, zaczynają dbać o nie. Gdyby młodzi naprawdę dbali, nie myślę tutaj o takim hedonistycznym zapędzie i narcystycznym dbaniu o własne ciało, ale autentycznej trosce, uprawianie sportu, ruch na świeżym powietrzu. Dzisiaj młodzi to zupełnie lekceważą. Przyjdzie czas, kiedy będą o to swoje ciało się bardzo troszczyć. Te zmiany biologiczne są, myślę, najbardziej takie dokuczliwe i spostrzegane wprost przez osobę, która się starzeje, ale może nawet bardziej bolesne są zmiany psychiczne. Wśród tych, no przede wszystkim poczucie straty. właściwie człowiek stary ma poczucie, że traci wszystko. Traci zdrowie, traci finanse, traci przyjaciół, traci rodzinę. Jedna z moich pacjentek mówi, nie żyje już żadna moja nauczycielka, żadna moja ciocia, żadna moja siostra, tylko młodsze kuzynki, z którymi kontakt mam utrudniony, bo one się mną nie interesują. To poczucie straty, utrata pracy, utrata przydatności w ogóle do życia. Już mnie nikt nie potrzebuje. Zresztą ja, gdyby nawet potrzebował, to nie mam siły, żeby iść i służyć swoją pomocą. Może chcieliby, żebym się jeszcze zajmowała prawnuczkami. Wnuczki odchowałam, ale teraz już przy prawnuczkach już nie mam siły na to. I czuję się wyczerpana, zmęczona i ta perspektywa śmierci. Wiele procesów psychicznych, pamięć na przykład. Przecież to jest bardzo ciekawe, że ta pamięć jest gdzieś poraniona. I w takim wierszu Rainera Kerna Das Alter kommt auf seine Weise. Jest taki fragment, siedzę i czytam. Nagle myśl żywa jakimś pragnieniem z fotela zrywa. Robię trzy kroki, staję przy szafie i jak to ciele na nią się gapię. Pojęcia nie mam, po co ja wstałem? Czego tak bardzo i nagle chciałem? Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi, że ta nieszczęsna starość nadchodzi. Tak, obszar uczuć na przykład. W sferze uczuć wiele osób starszych przeżywa lęki. No, boją się, że zostaną okradzeni, że zostaną wykorzystani, że zostaną bez żadnej opieki. Te uczucia są też takie na wierzchu, dlatego łatwo się wzruszają, bywają płaczliwi, użalają się nad sobą. Koncentracja na zdrowiu sprawia, że tendencje hipochondryczne się nasilają. No i te relacje społeczne też. I to wszystko jest bardzo, bardzo złożone, ale to wszystko zazębia się. Jedna sprawa nakręca drugą i stąd też potrzebna jest taka integralna troska o tego człowieka starego.
A czy można powiedzieć, że istnieją takie najtrudniejsze jakieś takie sfery rzeczywistości w starości? Coś, co jest
ja to myślę, że najtrudniejsza to jest chyba samotność. Poczucie osamotnienia i takiej bezsilności. Bo są przecież tak naprawdę sędziwego wieku dożywają te osoby, które są bardzo silne. Biologicznie też. Czyli one były zawsze aktywne, silne, sprawne. To one wyznaczały kierunek życia. To byli profesorowie, dyrektorzy, biskupi. I teraz nagle zostają bezsilni. Właściwie niepotrzebni tak naprawdę. Jeszcze ten czy tamten przyjaciel pamięta, ale nagle okazuje się, że i ten zachorował albo umarł i nie ma już nikogo. I ja sądzę, że największym problemem naszego społeczeństwa jest osamotnienie. To jest też powód, dla którego niektóre osoby decydują się w takich krajach jak Szwajcaria czy Belgia na eutanazję. Dlatego, nie dlatego nawet, że ból fizyczny jest tutaj nie do zniesienia, bo ból fizyczny można łatwo uśmierzyć przy pomocy leków, ale tego bólu egzystencjalnego, tego poczucia osamotnienia, odrzucenia, jestem nikomu niepotrzebny, jestem nieatrakcyjny, nie mam żadnej wartości, to jeśli ktoś nie odkryje, że jego wartość jest u Boga, że Bóg ciągle patrzy na niego oczyma miłości i troski, to jeśli będzie budował swoje relacje na tych ludzkich więzach, to przeżyje zawód prędzej czy później.
Skoro Pan Bóg dał ten okres w życiu człowieka, czyli starość, to musi coś być pięknego też w starości. Co takiego może być?
Że piękne jest to zbieranie żniwa. Proszę zobaczyć, jesień jest porą najbardziej barwną. Jest to też najbogatsza pora roku. W naszym klimacie to wyraźnie widzimy. To jest zbieranie owoców. I sądzę, że to jest właśnie piękne w starości. Znowu posłużę się tekstem, bo te teksty są dla mnie pełne uroku. Panie, starzeje się, a starość jest trudna. Nie mogę już biegać ani chodzić szybko. Nie mogę dźwigać ciężarów. Ręce mi się trzęsą i oczy męczą czytaniem. Pamięć słabnie. Proszę zobaczyć. Ten obraz jest związany z jakąś tęsknotą za życiem. To jeszcze lepiej w innym tekście. Panie, to już tak dawno dałeś mi kosztowny dar życia. Ty wiesz, że doznawałem radości, sukcesów, ale spotykały mnie także klęski i żałoby. Gdy patrzę na to, co przeżyłem, kiedy myślę, kim ty byłeś dla mnie, chciałbym znaleźć całkiem nowe słowa, by ci wyrazić moją wdzięczność. Teraz, kiedy mam wolny czas, aby się przyglądać dziełu twojego stworzenia, no ja bym smakował słodycz twego słońca, piękność kwiatów, wszystkie twe dziwy, dzieła rąk twoich, które twoją rozgłaszają chwałę. Panie, zachowaj radość w moim sercu razem z wdzięcznością. I są osoby, które w starości potrafią być wdzięczne. Cieszą się tym, co udało im się zrobić. Jeden z moich kuzynów szedł ulicą Gdańską i mówi, patrz, to osiedle ja tutaj budowałem. To jest częściowo także moje dzieło. Ktoś inny pokazuje mi swoją książkę. Zobacz, pracowałem nad tym 12 lat, ale to jest efekt. Ktoś przedstawia mi swoje dziecko i mówi, zobacz, pokazałem ci kiedyś małe dziecko, a teraz zobacz, jaki silny mężczyzna wyrósł z mojego dziecka. Jestem dumny z tego, że w tym uczestniczyłem. To jest właśnie piękno dla mnie tej właśnie starości, tak przeżywanej, takiej bogatej w owoce, wyraża się właśnie w tym zebraniu doświadczeń życiowych. Także amerykański psycholog Erickson mówi, że człowiek albo przeżywa taki bilans i rozpacz, przegrałem wszystko, nic mi się nie udało, bywają i tacy ludzie. Albo ma poczucie, zostawiłem jakiś ślad. Zrobiłem tyle, ile mogłem. Pan Bóg będzie potrafił coś z tym dobrego zrobić. Dalej myślę, że pięknym jest także doświadczenie życiowe. Naprawdę ci starsi ludzie mają za sobą historię, bardzo ciekawą historię, ciekawe zdarzenia, ciekawe spotkania, ciekawe myśli, refleksje. Nieraz w kilku zdaniach. Pamiętam moją starzejącą się mamę, która potrafiła w kilku zdaniach spuentować nieraz nasze długie i namiętne dyskusje i ona miała rację w tym. To jest to spojrzenie z dystansu. Tak samo ufność, którą odzyskują w relacji do Boga. Jest naprawdę dużo pięknych rzeczy w tej starości. Tylko trzeba je zobaczyć, bo ludzie tego nie zauważają. Akceptacja śmierci na przykład. Przychodzi taki moment, w którym ludzie mówią, wiem, że śmierć się zbliża. Ja jestem gotów przejść, ale ile jeszcze mogę, to chcę tutaj zostać. Moja mama mówiła tak prostym językiem, tam to się jeszcze nabędę. A tutaj się cieszę każdym dniem. I ta umiejętność akceptacji zarówno śmierci, jak i życia, radość z każdego dnia, to jest coś, co jest właśnie piękną stroną starości.
To jest piękno. Też zastanawiam się, czy co mówi Pismo Święte na temat starości, co głosi też nauka Kościoła na temat starości, no bo na pewno ten temat nie jest pominięty.
Nie, nie, to jest oczywiście niezwykle istotne dla nas. W psalmie 90 jest ten znany tekst: miarą naszych lat jest te lat 70 lub gdy jesteśmy mocni 80. Może dzisiaj trzeba by troszeczkę przesunąć. Ci mocniejsi dłużej żyją. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. I dlatego w księdze Syracha: synu, wspomagaj swego ojca w starości. Nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie. W miejsce grzechów zamieszka u ciebie. A więc szacunek dla tych ludzi starszych. I bardzo fajny tekst, który ja bardzo lubię, bo on jest taki uniwersalny do wszystkich, zarówno do tych starych, jak i do młodych. To święty Paweł do Tytusa pisze: głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. A więc, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. Winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, by byli umiarkowani, we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. Pismo Święte mówi, że starość jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Jest wiele starych ludzi pokazanych w Piśmie Świętym. Symeon starzec, Zachariasz w starości otrzymuje, przecież Jerzbieta, radość z rodzicielstwa. Abraham, Sara, stary Mojżesz, który patrzy na ziemię obiecaną po 40 latach wędrówki ze swoim ludem. Tam wszędzie jest właśnie to nasilone otwarcie na Boga. Wrażliwość na głos Boga i przekonanie, że Bóg czyni cuda także w starości. Myślę, że to jest bardzo piękne przesłanie Biblii.
A widzimy tak w kościołach przynajmniej, no jest trochę ludzi, no tych, nazwijmy to, z siwymi już głowami. I czy to jest taki znak tego, że na starość to każdy pobożnieje?
O, to jest fajny temat. Od razu mi się przypomina, jak ojciec o to zapytał, piękny wiersz księdza Pasierba. Myślę, że jest znany, ale warto go w kontekście naszych spotkań tutaj przywołać. Stare kobiety w kościele. Młodzi mają tyle na głowie, chociażby włosów. Poza tym szkołę, miłość i konflikt pokoleń. Stare kobiety mają przede wszystkim choroby i wnuki. A ponadto mają w sercu Kościół. Stare kobiety lubią być w kościele, są najwierniejszą publicznością Pana Boga. Nie od święta, ale na co dzień. Stare panny i samotne wdowy przychodzą rano, w południe, wieczorem, klęczą, ślęczą w półmroku, cierpliwie. Tyle się naczekały w życiu. Na życie, na koniec którejś wojny, na szczęście, na dzieci ze szkoły, na męża z pracy albo z knajpy. One wiedzą, że miłość to czekanie. One czuwają, panny wierne, w niemodnych kapeluszach, gubiąc zniszczone torebki. Świat widzi w nich staruszki siedzące w kościele. Czasem proboszcz ofuknieje w konfesjonale. Nawet wikary nie ma dla nich czasu. tylko Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone, widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, w peonie i w jaśminy, w girlandy i wstążki, feretrony na Boże Ciało, na procesję. Mi się wydaje, że to jest właśnie ta prawda, że ci ludzie starsi mają wrażliwość. To jest inna religijność. Religijność, w której cierpienie zmusza do dania odpowiedzi na ważne pytania egzystencjalne. O sens życia, o jego przyszłość, o to, co po śmierci. Czesław Walesa, emerytowany psycholog psychologii rozwoju, nazywa ten okres okresem religijności eschatologicznej. To są właśnie te ostateczne pytania. Na pewno jest to czas, w którym nie można przejść obojętnie wobec przemijania. Ale to nie jest tak, że wszyscy na starość pobożnieją. Bo generalnie możemy powiedzieć tak, że w starości petryfikują się, utrwalają cechy człowieka. Jeżeli ktoś był zbuntowany, rozgoryczony, pretensyjny, to na starość będzie nie do wytrzymania. A jeżeli ktoś był życzliwy, uśmiechnięty, dający, radosny, to będzie przemiły staruszek, za którym wszyscy będą tęsknić, bo on będzie wnosił tyle ciepła, pogody ducha, radości. I także i w życiu religijnym jest tak samo. Jeżeli dla kogoś obszar życia religijnego był ważny, także wtedy, gdy nie miał nieraz czasu na to praktykowanie. Był zajęty, no, tak jak wielu młodych ludzi w sile wieku, w wieku 30, 45, 50 lat, nieraz no, zapracowani. Powinni znaleźć czas dla Boga, ale jakoś tak im się to nie układa. Ale tęsknią za tym, to na starość znajdą. Ale jeżeli zlekceważyli, odrzucili, odtrącili, wzgardzili, to i w starości nie znajdą wsparcia w religii. I wtedy ta starość staje się taka smutna, trudna i banalna.
A czy ten wiek starości, tej emerytury, to jest taki wiek odpoczynku, czy może jakiejś takiej innej aktywności niż dotychczas?
Ja myślę, że to jest tak, że jeśli ktoś przychodzi na emeryturę, to najpierw ma taki okres złudzeń. Jak przejdę na emeryturę, to będę miał czas na wszystko, zajmę się swoim hobby, to będzie bardzo dobry czas. I przez pierwsze 2-3 tygodnie jest taki miodowy miesiąc i przekonanie, że wszystko jest dobrze, rzeczywiście fajnie, a później nagle okazuje się, że i na to nie ma czasu, i na to, i że teraz dopiero, czy to dlatego, że jestem wolniejszy, czy dlatego, że nowe obowiązki są, nie wiem, ale teraz jest gorzej niż przedtem. I następuje takie rozczarowanie i niektórzy wtedy dokonują rewizji swojego życia i znajdują jeszcze coś, co ich jakoś spełni. To znaczy zaczynają pracę w ogrodzie, przystępują do jakiegoś stowarzyszenia, odbywają podróże, spotkania, korzystają z kultury i faktycznie dobrze zagospodarowują ten czas. I są tacy, którzy nie są w stanie się już odnaleźć. Jeszcze jedna ciekawa refleksja, jeśli chodzi o przejście na emeryturę. Kiedyś w rozmowie z moimi przyjaciółmi w Szwajcarii mówiłem, że chyba taki najtrudniejszy ostatni etap życia dla małżonków to jest okres pustego gniazda, kiedy dzieci wypływają z domu i oni muszą zostać sami, nauczyć się być tylko ze sobą, już nie można powiedzieć idź powiedz ojcu, idź powiedz matce, tylko trzeba bezpośrednio się samemu zwrócić. I wtedy ta gospodyni powiedziała mi, proszę księdza, jest jeszcze jeden okres bardzo trudny. A ja pytam, jaki? Mąż przechodzi na emeryturę. A co w tym trudnego? proszę księdza, trudno z nim wytrzymać, bo przez cały czas wcześniej nie było go w domu. Zawsze tęskniłam, że przyjdzie i było go za mało, a teraz nagle jest go za dużo i on nie wie, co z tym czasem zrobić. Ja nie wiem, jak sobie zorganizować. I doszliśmy do wniosku pewnego dnia, że jeden dzień w tygodniu ja mam wolny dla swoich przyjaciółek, zakupów, tego, co lubię, a jeden dzień on i nikt z nas nie pyta tej drugiej strony, co robi. I to jest jakieś rozwiązanie. Ale to jest bardzo ciekawe, że ten czas emerytury też jest takim czasem złożonym, jeśli chodzi o przeżycia i w kontekście relacji społecznych, i rodzinnych, i zawodowych. No bo po 5 latach, jeżeli ktoś przychodzi z powrotem do swojego zakładu pracy, to już nie to biurko, nie ten sprzęt, nie ci ludzie i właściwie nie ma tam po co wchodzić. I ma poczucie, że to już nie jego świat.
Też mamy w świadomości, no, że starość to nie tylko ci ludzie, emeryci już, może renciści, ale starsi, ale to też ci, którzy ich otaczają, to są często rodziny, to są często też i duszpasterstwa, przecież często też i opieka zdrowotna, opieka lekarska. No właśnie, no pytanie o ten stosunek do ludzi starszych, tych wszystkich.
Ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia tak naprawdę. Ja myślę, że tutaj mamy troszeczkę też czasu jeszcze i dobrze było, żeby nasi widzowie i słuchacze wzmocnili nas swoimi uwagami, swoimi obserwacjami, ale wydaje mi się, że to jest tak, że są naprawdę takie rodziny, takie osoby, które z głęboką atencją, szacunkiem, troską podchodzą do tych osób starych. Jedna z moich pacjentek opowiadała mi, że przez wiele lat opiekowała się swoją matką i wiedziała, że pewnego dnia ta matka umrze. To było bardzo trudne zadanie. Gdy zmarła, poczuła dwa uczucia równocześnie. Ulgę i taką tęsknotę niezaspokojoną, że zawsze mogła przyjść z tą mamą porozmawiać. Ta mama była dla niej kimś bliskim, chociaż była bardzo czasami trudna w opiece, ale to jest właśnie taka postawa piękna osób, które w imię miłości, szacunku, troski okazują życzliwość. Ja sądzę, że tak naprawdę mam takie przekonanie, że to trzecie pokolenie jest bardzo lubiane przez to najmłodsze pokolenie. Nieraz byłem świadkiem tego, że na pogrzebie dzieci nie płakały z powodu śmierci swojej mamy czy swojego ojca, a wnuczkowie tak. Gdy pytałem, kto jest im najbardziej bliski, 15-latków, to odpowiedzieli babcia, dziadek. Dlaczego? Bo mają dla nas czas i pieniądze. No to jest proste, nie? Ale tak faktycznie jest. Rzeczywiście babcia wypyta o wszystko. Ojciec, jak w szkole, normalnie. Co znaczy normalnie, pyta ojciec 15-latka? No normalnie, aha. Jak normalnie, to normalnie. Koniec. A babcia pyta, ty mi nie mów normalnie, bo ja nie wiem, jak jest normalnie w szkole. Powiedz mi, była matematyka, była. Ta z matematyki zawzięła się na ciebie, czy już ci odpuściła? Odpuściła już, no widzisz, to masz szczęście. A była klasówka, babcia o wszystko wypyta. Ma czas, jest obecna. I właśnie za tę ich obecność, za tę troskę trzeba ich szanować. Ale ci starsi ludzie potrafią być wspierający i potrafią być trudni. I oni też powinni siebie kontrolować. Dlatego ten tekst z listu do Tytusa jest bardzo ważny, żeby zrozumieć, że dawanie, miłość obowiązuje obie strony.
Też widzimy w duszpasterstwie, że przynajmniej może przy tych dużych parafiach pojawiają się takie grupy gdzieś tych starszych osób, specjalny kapłan oddelegowany. Jakoś miło czas też razem spędzają.
To jest to jest duża część naszego społeczeństwa i to jest ta wierna grupa, wierna Kościołowi i wierna Bogu, ale potrzebująca również zauważenia, troski, wzmocnienia, przynajmniej szacunku dla ich inicjatyw. Nieraz mogą mieć trochę zwariowane pomysły albo dziwaczne i muszą też przyjąć, że nie wszystko, co zaproponują swojemu proboszczowi, duszpasterzowi, jest do zrealizowania. Ale to w dialogu można przecież się dogadać. I ważne jest, żeby była ta sala, na przykład, kiedy oni mogą chociażby na herbatę spotkać się dwa razy w tygodniu. Ci, którzy mogą, przyjdą. Jak oni chętnie się spotykają na wspólny śpiew, ile jest takich właśnie i Uniwersytety Trzeciego Wieku, i kluby seniora. To wszystko ma swoje znaczenie i trzeba zarówno na tym poziomie naturalnym, psychicznym, społecznym, jak i na tym duchowym o tych ludzi dbać. Równocześnie stawiając im też warunki i wymagania, ponieważ może nie wszystko są w stanie zrobić, ale są w stanie dużo zrobić i nie powinni uciekać w hipochondry, użalanie się nad sobą, zamknięcie, izolację i narzekanie, że już życie przeminęło. Mają coś do opowiedzenia. Nieraz wystarczy, że opowiedzą jedną, czy drugą, czy trzecią historię. Dzisiaj więźniowie Oświęcimia opowiadali o swoich przeżyciach. To są już ostatni z ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy pamiętali ten straszny czas. I ta opowieść jest przestrogą, jest mobilizacją, jest wezwaniem. To trzeba cenić. I nie można powiedzieć, że ci ludzie, którzy wtedy tyle się nacierpieli, już teraz powinni odpocząć i nic nie robić. Dobrze, że mają siłę iść i powiedzieć: młodzi, uważajcie. Zobaczcie, co się dzieje za naszą granicą i zobaczcie, że to tak łatwo jest przesunąć świat w stronę zagłady. I to jest doświadczenie tych ludzi starych. I trzeba ich słuchać.
Rozmawiamy na temat starości. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, profesor UKSW, a także ceniony psycholog. Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach i może nadamy taki kierunek tym telefonom. Chodzi o doświadczenie być może mojej starości, doświadczenie starości osób bliskich właśnie. Chodzi nam o to, żeby Państwo podzielili się takim doświadczeniem. Być może są jakieś pytania tutaj do księdza profesora. Na pewno ksiądz profesor będzie starał się na wszystko dać odpowiedź. A numery telefonów naszego studia to 56, a następnie 657-0011 z Polski Północnej, 657-0012 z Polski Południowej, z zagranicy 48-56, a następnie 657-0013 oraz 657-0014 i telefony w naszej rodzinie 536-600-300 oraz 536-600-400. Serdecznie Państwa zapraszamy i też wracając do tej naszej rozmowy, no tym miejscem szczególnym, gdzie widać naprawdę bardzo dużo ludzi już w podeszłym wieku, starych ludzi, no to są czy jakieś przechodnie lekarskie, czy to szpitale, czy no nawet gdzieś apteki, no tam wszędzie, gdzie w jakiś sposób ratujemy
jeszcze zdrowie. Ja jeszcze jeden wątek, którego gdybym nie podjął, to miałem poczucie, że nie powiedziałem o rzeczy niezwykle ważnej. Dla mnie osobą, która pokazała, co można robić w starości, jest Jan Paweł II. Ten święty Jan Paweł II to jest przecież taki niesamowity fenomen. Coś takiego nie zdarza się na co dzień. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie mogliśmy obserwować człowieka, który tracił siły, a równocześnie nie poddawał się. Do końca służył, do końca modlitwą, słowem, zaangażowaniem był z tymi, których kochał. To jest dla mnie wzór. Ja myślę, że osoby starsze, które nieraz mają poczucie krzywdy i chciałyby zrezygnować, niech proszą Jana Pawła II o wstawiennictwo.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Cześć Boże, Henryk z Padłowicza.
Cześć Boże.
Ja mam 66 lat, no niektórzy uważają, że to się starość, no ja tam się tak staro nie czuję. Co chciałbym powiedzieć? Jest takie powiedzenie, że Panu Bogu nie udała się starość. I mi się zdaje, że Panu Bogu to się wszystko udało, tylko nam, ludziom, się człowieczeństwo nie udało. To, co obserwuje się w tej chwili, nie, to jest po prostu coś strasznego, co się dzieje wkoło. I młodzi ludzie nie rozumieją, co się wokół nich dzieje i jaka przyszłość jest im gotowana. I nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co się w tej chwili dzieje w Europie i na świecie, to może być początkiem tej wspaniałej cywilizacji, początkiem końca tej wspaniałej cywilizacji. Dziś się oskarża Rosję i Putina o to, że prowadzi wojnę, natomiast nie zauważa się tego, co się dzieje nawet na Ukrainie, co się działo na Ukrainie. Nie zauważało się korupcji, tego bezprawia, w jaki sposób tam byli traktowani ludzie. I jak są traktowani ludzie w tej chwili w Polsce, ludzie starsi, którzy po prostu muszą czekać na emeryturę, którą trudno nazwać emeryturą, bo 800 zł czy 900 to nie są żadne pieniądze w tych czasach. To jest po prostu taka wegetacja. W tej chwili niektórzy ludzie muszą po 2 miesiące czekać na emeryturę, kiedy z tej przebrzydłej komuny moi rodzice, kiedy przechodzili na emeryturę, to łącznie z przekazaniem mi gospodarstwa urzędniczka przyjechała do domu, bo ojciec był niesłyszący, i spisała umowę z rodzicami i numery dowodu, i w ciągu tygodnia pracownica urzędu gminy załatwiła rodzicom emeryturę i po następnym tygodniu rodzice już dostali od listonosza emeryturę. W dzisiejszych czasach, w tej chwili ja właśnie czekam na emeryturę. 2 miesiące niedługo upłynie, ja nie mam emerytury. W ten sposób pracują urzędy, tak się traktuje ludzi. Po prostu słyszymy w telewizji, że jakiś emerytce komornik wszedł na konto, zabrał tego dlatego, że się pomylił. Od tego komornika się nie wyciąga żadnych wniosków, nie zwraca się pieniądze. Tak się dba o ludzi. Taka miała być demokracja, tak się tego. Jeżeli tak będziemy traktować ludzi starszych i biednych, to dzisiaj mówiliśmy o Holokauście. Być może coś gorszego jeszcze ludziom zgotujemy niż Holokaust.
Panie Henryku, pewnie by się może i więcej pojawiło tych różnych wątków, ale myślę, że główna myśl jest tutaj już znana, rozpoznana. Tak, no, i
dla mnie jest to oczywiste, że są struktury, które powinny brać pod uwagę sytuację egzystencjalną tych starszych ludzi. I zarówno kwestie ekonomiczne, jak i zdrowotne powinny być otoczone należytą troską ze strony państwa. I rzeczywiście, jeśli to jest spychane na zupełny margines, dlatego że ci ludzie bezbronni nie pójdą i nie będą protestować, będą cierpieć i umierać, no to jest to oczywiście zło, które należy potępić i z którym trzeba walczyć.
No są takie przykre sytuacje życiowe. Ale też no jest rodzina też i no różne są, widać, relacje nieraz w stosunku do starszych, nie wiem, do dziadków. Do dziadków tutaj padło, że są bardzo dobre, ale tutaj dzieci i starsi
ludzie. No, są bardzo ostre też konflikty i nieraz trzeba też pamiętać, że są osoby starsze, które są bardzo kostyczne, zamknięte, wręcz złośliwe, uniemożliwiające porozumienie, że ta kostyczność charakterystyczna dla wieku starszego to bronienie swoich pozycji sprawia, że nieraz młodzi, którzy chcą pomóc, chcą się dogadać, też czują się bezsilni. To jest tak złożona rzeczywistość, że tak naprawdę w każdej rodzinie to jest inaczej. Ja jako terapeuta spotykam się z sytuacjami, w których ja nie jestem od tego, żeby sądzić, ale gdy patrzę i słucham, to widzę, że czasami jest właśnie to lekceważenie i tak taki brutalny materializm i utylitarne traktowanie drugiego człowieka ze strony młodych ludzi. Czasami wykorzystywanie tych starych, zabieranie im nawet i tej renty, którą otrzymują. Ale bywa też i tak, że to starsze pokolenie jest absolutnie zbuntowane i nie chce wyjść naprzeciw i zrozumieć tych młodych ludzi. Zasad, pryncypiów, przykazań należy bronić, ale trzeba starać się zrozumieć człowieka z jego trudnościami. Naprawdę nieraz jest mi trudniej wyegzekwować przebaczenie ze strony babci niż jej córki, matki.
Mamy już telefon następny. Halo?
Tak. Czy już jestem?
Tak, już jest pani. Jak ma pani na imię?
Maria. Dzwonię z Kopenhagi i nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie pozdrawiam plenotitulo księży prowadzących oraz słuchaczy. Dzwonię dlatego, ponieważ były tu wspominane i wiersze, i modlitwy. No i proszono o to, jak widzą ludzie starzy, prawda, swoją starość. 30 kilka lat temu w stoliku nocnym zmarłej w domu opieki pensjonariuszki, ponad 90-letniej, znaleziono wiersz, który napisała do pielęgniarki, siostry, która się nią zajmowała. Napisała tam, tytuł tego wiersza był "Przyjrzyj mi się lepiej". Wiersz jest trochę przydługi, ale bardzo, bardzo serdecznie proszę o wysłuchanie go w całości, ponieważ to zakończenie jest najpiękniejsze. Pozwoliłam sobie ten wiersz przetłumaczyć dokładnie rok temu dla Polki, która zaczęła pracować właśnie w domu opieki. I bardzo serdecznie proszę o wysłuchanie w całości, bo to jest bardzo ważne. Przyjrzyj mi się lepiej. Co widzisz, siostro, gdy się mną zajmujesz, starą kobietą? Co myślisz? Co czujesz? Gdy widzisz rozmamłaną w pościeli wymiętej, z niepewnymi rękoma, ze spojrzeniem tępym, milcząca nieprzyjaźnie oczyma cię śledzi, mówisz do niej dość głośno, żadnej odpowiedzi. Słyszysz tylko chrząkania, czkania i wzdychania, nigdy słowa wdzięczności czy podziękowania. Tak o mnie myślisz, siostro, widzisz tylko tyle. Otwórz raz szerzej oczy, zatrzymaj się chwilę, usiądź, proszę, na krześle koło mego łóżka. Opowiem ci, kim jest ta niemiła staruszka. Ta śliczna dziewczynka, to ja, 10 lat, rodzice, dom szczęśliwy, w nim siostry i brat. Mam tylko lat 16, pełną marzeń, głowę, myśli, młode, szalone, nogi lekkie, zdrowe. To ja, ta panna młoda, 20 mam lat. Z radością i nadzieją wchodzę w nowy świat, gdzie mąż, a później dzieci i staranie wieczne, by każde było syte, zdrowe i bezpieczne. Raz lepsze, a raz gorsze lata przemijają wśród radości i smutku. Dzieci dorastają, wyfruwają kolejno z gniazda rodzinnego. dentysty. Mąż pociesza. Dobrze, że mam jego. Rosną nam także wnuki, które nas kochają i dom dziadków w wakacje gwarem napełniają. Lecz przychodzi czas trudny, żałoby i smutku. Umiera mąż, przyjaciel. Zostaję samotna. Dzieci, wnuki już żyją swoimi sprawami, swoimi rodzinami, swoimi domami. Odeszły, przeminęły te lata szczęśliwe, dobre, biedne, bezpieczne, tylko w sercu żyły. A starość wyskubuje pióra z moich skrzydeł, pochyla się kręgosłup, coraz gorzej widzę. Z każdym dniem mniej mam włosów, coraz słabsze serce. Bezradnie, niezdarnie po domu się kręcę. Lecz jeszcze w duszy mojej, jeszcze w trupie starym, tam nadal wiecznie żywe pamięci obszary mojego dzieciństwa i lat moich młodych, z radości i smutków utkane ogrody. I śpiewa moja dusza, gdy wspomnieniem żyje, choć starość przytłacza, serce słabiej bije. Me serce, co zna dobrze tą prawdę bolesną, że nigdy nie powraca, co było, co przeszło. A ty, co widzisz, siostro? Staruchę marudną, pomarszczoną i brzydką? A czy to tak trudno zbliżyć się troszkę do mnie, przyjrzeć mi się lepiej, zobaczyć we mnie dziecko, żonę, matkę i kobietę? Zajrzyj w sam głąb mej duszy, której nie znasz wcale. Tam wciąż jestem. Prawdziwa. Spróbuj mnie odnaleźć. Dziękuję za wszystko. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Panie Mario. Ksiądz profesor, do tego coś...
Nie mam chyba potrzeby komentowania. To jest jedno z takich świadectw właśnie, o które mi chodzi, żeby zobaczyć złożoność, piękno ludzkiego życia, nawet trudnego bardzo, ale przecież nie pozbawionego sensu i głębi. I wydaje mi się, że o to chodzi, żebyśmy potrafili dostrzec tych starych ludzi z ich bogactwem.
To na pewno jest i duże doświadczenie, to wielkie bogactwo. Jednak czasem może pojawić się problem tego przekazania tego bogactwa, tego zachęcenia do skorzystania z tej wiedzy, skorzystania z tego doświadczenia, bo nieraz znam kilka takich różnych takich przypadków, gdzieś tam tych ludzi, nazwijmy to młodych, którzy są w jakiś sposób zrażeni do starszych gdzieś tam ich tych znajomych, którzy im na siłę próbują, tak przynajmniej z ich relacji wygląda, no wcisnąć to bogactwo, tak, to doświadczenie, że no mają odpowiedź na każdą sytuację, no i no, że za ich czasów to oni to wszystko lepiej robili, a teraz ci to tak nie potrafią, jak oni to robili, no i
ja wiem,
na pewno jest wielkie bogactwo, na pewno wielkie doświadczenie życiowe.
Jest ten krytycyzm dużym problemem i ta niezdolność zrozumienia zmian, które przychodzą. Konflikt pokoleń w każdej epoce miał miejsce. Dzisiaj on jest o tyle silniejszy, że zmiany, które występują, zmiany w zakresie komunikacji międzyludzkiej przede wszystkim, no są tak duże, że wydaje się, iż ci starsi ludzie nie są w stanie w ogóle wejść w ten nowy styl. No, komunikacja na poziomie SMS-ów i e-maili między młodymi są niezrozumiałe, gdy siedzą w sąsiednich pokojach i do siebie wysyłają SMS-y, zamiast wstać, podejść i porozmawiać. I starszy człowiek tego nie jest w stanie zrozumieć. Dlaczego tak? No, ja sam się nieraz zastanawiam, czy to jest normalne, czy to jest dobre, ale też już jestem w tym pokoleniu, które patrzy dosyć krytycznie na wiele zmian, które się dokonuje. A równocześnie muszę też być otwarty na to zainteresowanie światem i tę gotowość podjęcia dziedzictwa, gdy, skoro jesteśmy już w klimacie jakiejś poezji też, to gdy Asnyk pisał do młodych: ale nie depcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonałe się znieść, na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży, a wy winniście im cześć. To myślę, że to jest właśnie coś, co musi dokonać, że jeśli nie chcemy zniszczyć dorobku, tradycji, zlekceważenie tradycji, chociażby tradycji chrześcijańskiej. Proszę zobaczyć, co się dzieje we Francji, która wyrzekła się swojej tradycji chrześcijańskiej i odwołuje się tylko do tradycji rewolucji francuskiej. Jakie są konsekwencje dzisiaj tego? Tak naprawdę to gdzieś głęboko zaburzenie właśnie tradycji, niedostrzeganie tego, że ileś pokoleń pracowało na tę kondycję współczesności. I to młode pokolenie zaczyna pracować też. Oni pracują inaczej, przy zastosowaniu innych środków. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Widzimy niebezpieczeństwa, których jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić do końca, bo wykorzystywanie młodych ludzi w korporacjach, takie bezwzględne i sprawiające, że pojawiło się zjawisko wypalenia zawodowego u ludzi młodych. Starzy wytrzymują, zaciskają zęby i idą, bo mają cel. A młodzi ruszają z zapałem, chcą służyć, mają dobre zamiary i po kilku latach są wrakami egzystencjalnymi. Oni są starcami w wieku 30 kilku lat. I to jest bardzo tragiczne, bo tak naprawdę taka starość psychiczna jest nie tylko przypisana ludziom, którzy mają 80-90 lat, czy są po 60. Tam pewne procesy nastąpiły, oczywiście, że tak, biologiczne. Ale te same procesy biologiczne z przyspieszeniem i mnóstwo procesów psychicznych z depresjami, nerwicami, załamaniami, próbami samobójczymi, to dotyka młodych ludzi. I można by powiedzieć, że w związku z tym tempem życia ludzie starzeją się szybciej. I niektórzy są tak bliscy śmierci. I liczba samobójstw to jest odrębny temat, ale bardzo ważny w Polsce, tak radykalnie wzrasta. To jest też znak tego, że ten dialog tradycji z nowoczesnością, doświadczenia życiowego z zapałem, nie został wykorzystany, a wręcz czasami zupełnie zapomniany.
Co nie wychodzi dobrze, tak. Później na życie, na społeczeństwo tak. Całe. Mamy kolejną osobę, bardzo proszę, halo? Halo?
No, słucham, jestem.
My słuchamy nawet.
Dobrze.
Pozdrawiamy, kto jest z nami?
Dobrze. Już mogę mówić, tak?
Tak, już jest pani na antenie.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak ma pani na imię?
Proszę?
Jak ma pani na imię?
Maria.
I słuchamy, pani Mario.
Maria z Kaliskiego. No i właśnie bardzo jestem słuchaczką stałą telewizji Trwam i Radia Maryja. Oglądam właśnie takie przeważnie rozmowy na temat ludzi starszych, umęczonych. A dzisiaj jest taka ładna audycja o ludzi, o starości. Więc kiedy w okresie o wakacje odwiedzałam w szpitalu starsze panie, przychodziłam do nich bardzo często i ciągle widziałam w ich oczach łzy, a na twarzy smutek. Więc szybko sobie pomyślałam, bo mam zdolności do układania wierszyków i piosenek, więc ułożyłam jako wierszyk i jako piosenkę, jako z melodią. I teraz nie wiem, czy mówić wiersz, czy zaśpiewać.
Może jakbym mógł zaproponować, to wypowiedzieć wiersz, bo przez telefon to różnie może brzmieć ten śpiew.
Dobrze.
Tutaj się cieszymy słowami.
No więc mówię. Miło życie, gdzieś daleko, smutna starość nastała. Dzieci z gniazdek wyfrunęły, samotność pozostała. Starość, smutek i samotność to łzy z oczu wyciska. Gdzie jesteście, dzieci nasze? Nie widzimy was bliska. Już jesteśmy tak zmęczeni, a za nami wiele dróg. Tylko jedna nie zawiodła, bo tą drogą jest nam Bóg. A kiedy spoczniesz w ciemnym grobie, troski, smutki skończą się, staną dzieci przy twej mogile, modlić za nas będą się. No i koniec.
Bardzo dziękujemy.
No nie wiem, czy jest to w guście dzisiejszej audycji, czy nie.
Bardzo dziękujemy, tak. Pani Mario.
Ja myślę, że to jest właśnie powrót w takich prostych słowach do tej głębokiej prawdy, o której żeśmy mówili, ale może należałoby ją jeszcze raz wydobyć i podkreślić. To znaczy religia w życiu ludzi starszych. A właściwie nie tyle można nawet sama religia, chociaż niewątpliwie też, ale to poczucie więzi z Bogiem. To poczucie takiej prawdy, że się nie jest osamotnionym. Pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie mężczyzna już po 80, który opiekował się swoją o kilka lat młodszą żoną. Ona ciężko chorowała i zmarła. I był tak załamany tym odejściem. Mężczyźni zresztą generalnie na starość przeżywają gorzej rozstanie z żoną niż kobiety śmierć męża. Kobiety są silniejsze. Mężczyźni nie wytrzymują tego. I on, mówiąc mi o tym ogromnym bólu, o tym poczuciu takiej samotności, w pewnym momencie, kiedy ze mną rozmawiał, spojrzał na obrazek Jezusa Miłosiernego i zaczął mówić: Jezu Miłosierny, gdyby nie Ty, to ja już dawno bym sobie życie odebrał. To Ty dajesz mi sens i Ty jesteś ze mną w tych najtrudniejszych czasach. I on mówił taką modlitwę, tak jak mnie w ogóle mnie zgubił. Przyszedł na terapię, ale ja poczułem naprawdę, kto dla niego jest terapeutą. Ten Jezus Miłosierny, który mu towarzyszył i mówił mu słowa pociechy, i on sercem te słowa słyszał. I ta więź z Jezusem dawała mu siłę. I wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, że tak dużo ludzi starszych odkrywa właśnie tę dyspozycyjność i tę bliskość Boga. I nawet wtedy ten ból, ta samotność, to cierpienie, te choroby, pomimo że zmagają się z tym, to tak przyjmują to jako rzecz oczywistą. No w końcu kiedyś trzeba cierpieć. To jest normalna przypadłość, która się wiąże ze starością. Co mi da, że się będę buntował? Przyjmuję to, ofiaruję, tak jak Chrystus, za zbawienie świata. I nagle usensawnia się to życie i ta samotność przestaje być taką pustą, beznadziejną samotnością, bo przychodzi nadzieja na życie wieczne. I to jest bardzo istotny element. O tym też pisał w 1999 roku w liście do chorych, do starszych, Jan Paweł II. Kończył zresztą też swoistą modlitwą właśnie o umiejętność zaakceptowania tego odchodzenia, ale ze świadomością bycia nadal z ludźmi. I proszę zobaczyć, jak on mówił: czekajcie na mnie, ja czekałem na was, wy przyszliście do mnie. I to jest to, co się dzieje, że gdy człowiek ma w sercu miłość, to na tę miłość przychodzi odpowiedź.
Czyli ta modlitwa starszych osób, a z drugiej strony no coś, co jest też ważne przecież, no bo to już taki ostatni etap przed spotkaniem z Panem, taki naturalny etap, no to modlitwa za starszych. To jest też ważne dla nas
tak, wszystkich. Ja myślę,
może
że
tak
to jest
w dwóch zdaniach.
Co?
Może tak w dwóch zdaniach jeszcze na koniec na ten temat, jakby można było.
Ja myślę, że dobrze jest wspierać te osoby. Zresztą one same się o to dopominają. Co mogę zrobić dla babci? Pyta wnuczka. Dziecko, dla mnie pomódl się. I to jest najważniejsze. Jak czasami przyjdziesz czy zadzwonisz, to dobrze, ale pomódl się. To doświadczenie modlitwy jest niezwykle ważne i wtedy, gdy tej osoby starszej zabraknie, można przeżywać bardzo głęboki dramat. Ja pamiętam taką gimnazjalistkę, która przychodziła do mnie na terapię z tego powodu, że zmarła jej babcia, była powierniczką jej życia i ona mówiła, bez tej babci czuję się samotna.
Niestety czas nam się już zakończył rozmów, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ ksiądz profesor będzie gościem dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania w Radiu Maryja o 21:30. Tymczasem bardzo dziękuję za ten program.
Za obecność i za życzliwe podejście do tego ważnego tematu ze strony telewizji. Trwam ojcu za takie sympatyczne prowadzenie i wszystkim słuchaczom, a zwłaszcza tym, którzy dzwonili i wszystkim widzom. Życzę, żeby jeśli będą się starzeli, to żeby robili to pogodnie i radości.
A naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, profesor UKSW, psycholog, terapeuta. Bardzo dziękuję jeszcze raz, bardzo dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.